Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Do dzisiejszej filmowej układanki dokładamy kolejne puzzle. One prezentują się następująco. Bogaty, oryginalny, potrzebny manifest. Duże rozczarowanie. Jest to bardziej doświadczenie aniżeli seans. Dawno nie widziałem filmu, który tak bardzo zaskakiwałby mnie na każdym kroku. To internauci i krytycy piszą o Io Jerzego Skolimowskiego. Film nagrodzony nagrodą jury w Cannes. W Gdyni natomiast całkowicie pominięty. I to jest tak, że choć polska premiera tego filmu miała miejsce 30 września ubiegłego roku, my dzisiaj do niego w magazynie filmowym powracamy, a powracamy dlatego, że Oscary. Gala rozdania tegorocznych Oscarów już za trochę ponad 3 tygodnie. No i przenosimy się równocześnie do kategorii, tej właśnie kategorii, najlepszy film międzynarodowy. I w związku z tym i oraz jeszcze, o którym Anita Piotrowska, krytyczka filmowa związana z Tygodnikiem Powszechnym, mówiła mi między innymi tak.
Jest to film zrobiony właśnie w intencji Osiołka, czy w ogóle w intencji wszystkich naszych braci mniejszych i większych też, ale tych, których sobie na przestrzeni historii ludzkości podporządkowaliśmy i których w bezlitosny sposób eksploatujemy. Wiem, mówię teraz jak nawiedzona jakaś ekolożka czy obrończyni praw zwierząt, ale to przesłanie jest akurat bardzo, bardzo w filmie Skolimowskiego mocne i ja się bardzo cieszę, że właśnie znalazł sobie takie medium w postaci osiołka, czyli tego zwierzęcia, które jakby funkcjonuje w takiej powszechnej świadomości, tak troszeczkę właśnie niepoważnie. No, wiemy, ile jest nawet w języku rozmaitych konotacji z osłem i one są zazwyczaj negatywne. A jednocześnie jest to zwierzę bardzo łagodne. Zresztą w tym filmie Io jest przepiękna scena z taką hipoterapią, gdzie jakby ten osiołek też bierze udział. Jest to też roślinożerca, nie jest to drapieżnik, bo ja akurat uważam, że natura jako taka jest bardzo okrutna, ale osiołek jakby nie bierze udziału w tym łańcuchu okrucieństwa albo bierze w bardzo niewielkim stopniu. Mówię osiołek jako gatunek. Także jestem wielką orędowniczką tego filmu, ale też również jako filmu, bo nie chciałabym go redukować właśnie do takiego przesłania słusznego czy modnego, bo byłoby to bardzo krzywdzące.
Dodajmy też, że osły są jednymi, o ile nie najinteligentniejszymi zwierzętami kopytnymi. Myślę, że to ponoć są takie badania i ponoć to prawda. Natomiast ja w związku z tym wnioskuję, cytując ciebie poniekąd, że ty ten film raczej oglądałaś ze ściśniętym gardłem, a nie odrzuciłaś go za manieryczność. Ta manieryczność dała ci się we znaki?
To znaczy, no, jestem krytyczką filmową, więc jakby no, muszę umieć oglądać filmy i powiem szczerze, że za pierwszym razem miałam wręcz takie wyrzuty sumienia, że ten mój odbiór jest taki bardzo nieprofesjonalny, czy wręcz egzaltowany, że ja właśnie nie widzę tych manieryzmów, nie widzę tego nadmiaru, no bo Skolimowski w tym filmie ma taką skłonność właśnie do ekscesu i to widać i w obrazie, i słychać w muzyce. I obejrzałam ten film jeszcze raz właśnie z tą intencją, żeby zobaczyć to już tak super profesjonalnie i na zimno. I oczywiście jestem w stanie wypunktować jakby styl tego filmu, taki nadmiarowy, nadekspresyjny, ale nie zmienia to faktu, że no, jest to film, który wywołuje ogromne emocje i myślę, że nie ma to właśnie nic wspólnego z jakimś takim krytycznym podejściem, bo można równie dobrze go oglądać właśnie tak dwutorowo, czy jak to się mówi, uczenie dwukodowo.
To ja tak sobie myślę, że zanim przejdziemy do dyskusji na temat tego filmu, bo myślę, że trochę też się pospieramy, bo ja nie ukrywam, że mnie ten film nie do końca przekonał, ale to na razie zostawiam na boku, bo powiedzmy o tym, że po pierwsze ten film to z jednej strony hołd, z drugiej strony to jest dokonanie przez Skolimowskiego, ponad 80-letniego reżysera, swoistego rozrachunku, także z samym sobą. Niektórzy mówią nawet, że to jest film momentami wręcz autobiograficzny, autoironiczny. W końcu, że jest to opowieść o losach osiołka Io, którego zagrało 8 lub 6, bo pojawiają się 2 informacje w internecie, oślic, bo to ważne dla tego filmu też. I to jest historia poniekąd opowiedziana oczyma zwierzęcia, ale nie do końca. Powiedz, jak ty to czytasz i jak ty opowiedziałabyś, czy zarysowałabyś ten film tym, którzy go jeszcze nie widzieli?
Oczywiście, gdyby ten film był w 100% nakręcony z punktu widzenia zwierzęcia, to byłby zupełnie inny film i byłby to prawdopodobnie film nie do oglądania, dlatego że to tutaj już musiałby Skolimowski pójść w jakimś kierunku kina eksperymentalnego i jakby całkowicie zmienić całą optykę w tym filmie. Te wspaniałe zdjęcia Michała Dymka jakby musiały być też podporządkowane jakby jakiejś właśnie wizji zwierzęcej, trzeba by to też oprzeć na jakichś badaniach naukowych, a tak naprawdę bardzo niewiele wiemy, bo mimo rozwoju nauk, rozmaitych animal studies, no tak naprawdę niewiele wiemy, co w mózgach tych zwierząt właściwie drzemie, jaka jest ta ich emocjonalność, wrażliwość, właśnie perspektywa patrzenia na świat. Także to wszystko jest jeszcze w powijakach, jeśli chodzi o stan wiedzy, ale pewnie można by było to zrobić, natomiast byłby to film nieoglądalny i pewnie taki eksperyment gdzieś na świecie powstają. Ten film jakby próbuje łączyć te dwa spojrzenia. Ja raczej powiedziałabym, że to jest takie spojrzenie naiwne. Skolimowski zaprasza nas do przyjrzenia się temu światu właśnie z takiej perspektywy naiwnej, ale też trochę przekornej. W związku z tym, no być może to jest jedno z twoich zarzutów pod adresem tego filmu, że on jakby operuje pewnymi uproszczeniami w sposobie oglądu świata, bo tu powiem, że osiołek ma różne przygody i styka się z różnymi jakby takimi ekstremalnymi postawami. No gatunek ludzki wypada w tym filmie fatalnie. Wystawiamy sobie tu jakby najgorsze z możliwych świadectw jako ludzie w tym filmie, chociaż też są momenty, kiedy Io spotyka na swojej drodze dobrych ludzi, ale powiedzmy, że są to momenty nieliczne. No i wracając do rzeczy, no tutaj jakby stosuje Skolimowski taką perspektywę krytyczną, że chce opowiedzieć o tym naszym świecie jakby ze swojej właśnie perspektywy, kogoś, któremu się wiele rzeczy nie podoba. Przede wszystkim nasz stosunek do zwierząt i tutaj chodzi przede wszystkim o tę przemysłową eksploatację zwierząt, czy to w tych wielkich hodowlach, czy o myślistwo, które umówmy się nie jest niczym pożytecznym, tylko zazwyczaj jest sportem, krwawym sportem. Czy na przykład wykorzystywanie zwierząt w cyrkach, co akurat w tym filmie jest pokazane dość dwuznacznie, bo przez to, że Io został uwolniony w cyrku, a on się w cyrku urodził, więc jakby nie znał innego świata i było mu tam całkiem dobrze. Tam miał swoją ukochaną panią właścicielkę graną przez Sandrę Drzymalską, więc w momencie, kiedy zostaje uwolniony z tego cyrku, no to tak naprawdę trafia właśnie w paszczę tego świata i rozpoczyna się ta jego Odyseja, właściwie Gehenna, rozmaite jej etapy.
Ja tak sobie myślę właśnie, to jest jeden z zarzutów, faktycznie moich zarzutów do tego filmu. Po pierwsze, faktycznie, bo Io zostaje w pewnej mierze zantropomorfizowany. To znaczy z jednej strony oglądamy faktycznie ten świat oczyma tego osiołka i możemy poniekąd, może nawet nie tyle oczyma, czasem faktycznie są ujęcia, które by to sugerowały, ale możemy emocjonalnie być może czytać ten świat przez pryzmat właśnie tego podejścia jakiegoś naiwnego, której ten osiołek może być metaforą, ale z drugiej strony w tym czasie, kiedy także współczesna humanistyka zaczyna przyglądać się zwierzęcości, także w refleksji nad tym, co człowiecze, nad tym, co ludzkie, by wspomnieć chociażby Na tropie zwierząt w poszukiwaniu siebie, w dochodzeniu do siebie Tadeusza Sławka, taki słynny esej, który właśnie tę tematykę podejmuje, to zastanawiam się, czy ta dychotomia, taki bardzo silny antagonizm, to znaczy dobre zwierzę, zły człowiek, który w tym filmie się pojawia, nie jest zbyt proste. To znaczy widzimy oczywiście scenę, kiedy to zwierzę jest otoczone czułością, czy to swojej opiekunki, czy właśnie ośrodka prowadzącego terapię przy pomocy zwierząt, ale jednak mam wrażenie, że ten podział jest bardzo silny i w jakiś sposób mnie, moją wrażliwość, uderzający.
To jest pytanie, czy ten film jest jakimś uogólnieniem na temat zwierząt, że zwierzęta są dobre, a ludzie są źli. Nie, ja go w ogóle w ten sposób nie odbieram, ale wracając jeszcze do tego bardzo ciekawego wątku, który poruszyłeś, czyli antropomorfizacja zwierząt w filmie. To jest coś fascynującego, dlatego że powstaje teraz bardzo dużo filmów o zwierzętach, zwłaszcza dokumentalnych, takich, nie mam tu na myśli takich właśnie National Geographic czy całe całego tego kontentu Netflixowego o naszej umierającej planecie, ale wspaniałe artystyczne dokumenty, takie jak na przykład Krowa Andrei Arnold, czy Gunda, film o świni, o takiej szczęśliwej świni z Wolnego Wybiegu, film Witalia Manskiego, czy wspaniały francuski dokument o Panterze Śnieżnej, Duch Śniegów, o właśnie, one są zawsze jakby kręcone z, no jednak z tego naszego ludzkiego punktu widzenia i od tej antropomorfizacji nie uciekniemy, bo musielibyśmy, tak jak mówiłam, mieć wgląd w mózgi zwierząt i jakby konsekwentnie podążać za ich spojrzeniem, co jest po prostu póki co niewykonalne w kinie. Natomiast wydaje mi się, że jakby Skolimowski, bo tu to jest film fabularny, co też należy podkreślić, no jakby zastosował tutaj pewną artystyczną wizję i oczywiście nie chciałabym powiedzieć, że uprzedmiotowił tego Osiołka, ale jakby posłużył się nim, żeby po prostu opowiedzieć o świecie, w tym również o naszym stosunku do zwierząt i to wszystko jakby miało na celu też pewną misję, pewną zmianę myślenia, a nie jest to jednak film manifest, co też chciałabym bardzo podkreślić, doceńmy to, bo to jest film, który oczywiście niesie bardzo silne przesłanie i bardzo jakby no, mocno gra na naszych emocjach, jakby to ja to widzę, ja to czuję i jakby temu nie zaprzeczam. Natomiast no jednak przy pomocy jakichś artystycznych środków wyrazu no, robi z nami coś więcej. No, dla mnie to jest przede wszystkim kawał kina, no, które jakby łączy w sobie to, co kino mieć powinno, czyli z jednej strony formę, a jednocześnie nie jest to jakiś film artystowski, czyli taka pusta forma dla samej formy, no ale to, co robi Michał Dymek właśnie w zdjęciach, czy Paweł Mykietyn w tej sferze dźwiękowej, no to jest po prostu mistrzostwo świata i bardzo się cieszę, że to zostało docenione i że jeszcze bardziej zostanie.
Mówisz o zdjęciach, myślę, że warto dodać, słyszałem, nie wiem, czy to plotka, czy nie plotka, że ponoć, no właśnie, Dymek miał bardzo dużą swobodę w pracy nad tym filmem, co jest ciekawe, gdy mówimy o Skolimowskim, gdy mówimy też o człowieku, dla którego ten obraz nie tylko przecież w wymiarze filmowym jest bardzo ważny. Ponoć było tak, że Skolimowski powiedział mu, słuchaj, masz bardzo duże pole do popisu, rób to, co uznasz za stosowne. Zresztą to podejście do filmu, takie całościowe, takie, które uwzględnia dokonania wszystkich członków załogi i te pozycje reżysera jako koordynatora i spoiwo tej załogi jest bardzo znamienne, także w produkcji nad tym filmem, ale to, co ciekawe, odniosę się do tego, co powiedziałaś, to, że być może faktycznie odczytałem ten film przede wszystkim przez pryzmat treści, wyłącznie treści, trochę pomijając w tym formę, bo kiedy mówiłaś o funkcji tego filmu, o przesłaniu, to w mojej głowie krążyły takie myśli związane z tym, że jeśli chodzi o to przesłanie, to dużo bardziej wątek zwierzęcy poruszył mnie chociażby w dokumencie Simona, który bynajmniej nie jest filmem artystycznym w pełnej krasie, jest raczej dobrze zrobionym dokumentem, ale jeśli chodzi o przesłanie, to ono jakoś bardzo silnie faktycznie we mnie zostało i też to Państwu mimochodem podrzucam ten tytuł, że jeśli tematyka zwierząt jest Państwu bliska, a może dalsza, może nawet lepiej, to warto po Simona sięgnąć, ale ja w takim razie zapytam Cię o to, w jakim celu Twoim zdaniem Skolimowski posłużył się tymi uogólnieniami. Uogólnieniami, które mogą wprowadzać w konsternację. To znaczy kwestia obrazu kiboli w polskiej wsi. Tak? Kwestia takich uproszczeń właśnie złych cyrkowców w dużej mierze i tych aktywistów, którzy to zwierzę ratują z opresji. Pytanie, czy ratują, to też jest ważne w kontekście tego filmu. Po co Skolimowski użył takiego języka?
Żeby uczynić swój przekaz mocniejszym, ale też myślę, że no tak jak powiedziałeś na początku, że uważasz, że to jest film bardzo o nim, no to też jako artysta miał prawo jakby wyrazić tutaj jakiś swój, no nawet nie bójmy się tego słowa, światopogląd. No, kino artystyczne między innymi na tym polega, na jakimś autorskim punkcie widzenia. Skolimowski tak widzi świat, być może jest to perspektywa mocno przekrzywiona, ale ma do niej całkowite prawo i jakby konsekwentnie w tym filmie używa takiego języka obrazów i nie tylko obrazów, żeby właśnie kreślić tę swoją niezgodę jako człowieka i jako artysty na to, że ten świat tak wygląda, że ludzie się między sobą nienawidzą, że wykorzystują zwierzęta, że bywają śmieszni, groteskowi, absurdalni. Nawet ten wątek toskański, on jest taki kompletnie wzięty jakby z kosmosu i niektórzy się śmieją, że to dlatego, że Włochy były właśnie koproducentem tego filmu, no to zapewne musiał być jakby dopisany ręcznie do scenariusza. Nie zgadzam się z tym. No to jest jakby no kolejna odsłona jakiegoś absurdu tego świata. W tym wypadku no świata w takim wydaniu takiego pierwszego świata, właśnie w takim swoim odklejeniu od rzeczywistości, w jakichś właśnie swoich przedziwnych kształtach. No rola Isabel Huppert jest właśnie tutaj też, jakby podkreśla absurdalność właśnie tego wątku włoskiego. Czy to, co się wydarza na stacji benzynowej, czyli właśnie taki wątek z czarnoskórą imigrantką, prostytutką, to też jest oczywiście jakaś emanacja poglądów czy jakichś niepokojów samego reżysera, że ten świat jest tak właśnie urządzony, a nie inaczej. No ma do tego prawo. No, możemy oczywiście się z tym spierać, na ile to jest właśnie za bardzo. Ale ja akurat takiego poczucia nie miałam. Dla mnie cały czas było jednak w centrum uwagi to zwierzę i że właśnie ta naiwna perspektywa ośla pozwala nam spojrzeć na ten świat no tak właśnie trochę z ukosa i usprawiedliwić jakieś ewentualne uproszczenia, które w tym filmie być może są.
Oddech zwierzęcia, który niesie ten film. Dyszenie osła. Mówimy o ścieżce dźwiękowej Mykietyna, natomiast moim zdaniem jednym z najważniejszych elementów audiosfery IO jest nieustannie przewijający się odgłos oddechu osła.
No, czyli jednak jest tutaj ta perspektywa zwierzęca, przynajmniej na takim na jakimś fizjologicznym poziomie, także jak najbardziej.
Io to ponoć po włosku ja.
Tak, io po włosku znaczy ja i to też może nie jest przypadkowe, może rzeczywiście ten film jest po prostu jednym wielkim wyznaniem artysty i ja sobie to bardzo cenię, że 84-letni reżyser, na którym muszę przyznać, już w pewnym momencie postawiałam krzyżyk, nie w sensie jako człowieka, tylko właśnie po jego ostatnich filmach już jakby wydawało mu się, że te lata świetności ma za sobą, a tymczasem zaskoczył mnie niesamowicie i też pamiętam takie pierwsze doniesienia z festiwalu w Cannes, gdzie ten film miał swoją premierę, że właśnie koledzy mówili i pisali, że kurczę, 80-paroletni facet zrobił film, który jest młody, którego mogliby mu pozazdrościć, nie wiem, 20-paro-30-paro-latkowie, dlatego, że nie mają tej odwagi. Oczywiście, żeby mieć tę odwagę, no to trzeba się też nazywać Skolimowski. Ja mam nawet takie podejrzenie, że gdyby taki scenariusz trafił gdzieś do jakichś instancji decydujących o przyznawaniu środków na produkcję filmów i ten scenariusz nie byłby podpisany nazwiskiem Skolimowski, oczywiście dodajmy, że współautorką była również Ewa Piaskowska. Dla porządku, ale gdyby właśnie, gdyby nie Skolimowski, to być może taki film by w ogóle nie powstał, bo on by się nie przebił jako zbyt ekscentryczny.
Dlatego, że to już było w 66 roku?
Nie, dlatego, że no tu oczywiście nawiązujesz do filmu Roberta Bressona Na los szczęścia Baltazarze. I po pierwsze nie jest ani remake'em, ani jakimś powtórzeniem tego filmu. Jest to jakby zupełnie autonomiczna całość. Jedyne podobieństwo to jest to, że jest to film o przygodach osiołka. Natomiast na tym podobieństwa się kończą. I oczywiście no, Skolimowski otwarcie mówi, że inspirował się tym filmem, że jest to jeden z najważniejszych dla niego filmów, ale po tym 60 latach już nikt ani nie opowiada w taki sposób o kinie, znaczy o świecie, ani już jakby tamte problemy, bo tamten film był przede wszystkim bardzo mocno religijny, wyrosły jakby z chrześcijańskiego światopoglądu reżysera. W tym momencie już jakby Skolimowski wykorzystał jakby tylko ten sztafaż, jakby ten sam jakby tak zarys fabuły, natomiast jest to już historia zupełnie inna.
Na czym według ciebie polega młodość tego filmu?
Młodość Przede wszystkim jest odwagą. To są jakby dla mnie słowa synonimy. Można być młodym, niezależnie od metryki, jeżeli ma się w sobie jakąś taką świeżość spojrzenia i odwagę mówienia i jakby cały czas szuka się nowego języka, tu mówimy o artystach, prawda, że okazuje się, że ten 80-paroletni człowiek, który miał ze sobą też, no powiedzmy, nawet takie kilkunastoletnie okresy zastoju czy jakichś takich totalnych artystycznych porażek.
No przecież my mówiliśmy o Skolimowskim, że pojawił się ten moment, kiedy on zaczął, czy mówiono o Skolimowskim, że zaczął po prostu odcinać kupony i filmy, które robił niedawno, po prostu nie były dobre.
No tak. Były też okresy, kiedy w ogóle nie kręcił filmów, no ale robił inne rzeczy, na przykład grał w filmach, no bo nie zapominajmy, że to jest też aktor. I jeżeli mówimy o Oscarach i o jakby szansach tego filmu na Oscara, to myślę, że, bo ja uważam, że ten film ma szansę, mimo że Czarnym koniem jest zupełnie inny film. I myślę, że ponieważ Oscary to jest wypadkowa bardzo wielu czynników, między innymi też jakichś towarzyskich kontaktów, układów i tak dalej, że jakby Skolimowski jest na tyle rozpoznawalną postacią, to nie jest no name w Stanach Zjednoczonych. On się przyjaźnił z Jackiem Nicholsonem, on tam się bardzo dobrze czuje i co zresztą widzieliśmy niedawno na zdjęciach z tego takiego party przedoskarowego, że on tam jest po prostu jak u siebie w domu, że właśnie fakt, że on jest też aktorem, że jest tam rozpoznawalny, że grał u Cronenberga we Wschodnich Obietnicach, że grał w Avengersach i jeszcze u Bartona w Marsjanie atakują, to wszystko ma znaczenie, że no bo takie są Oscary, prawda? To jest święto nie sztuki filmowej, tylko przemysłu filmowego, więc jakby te okoliczności pozaartystyczne są może nawet czasami bardziej ważne niż to, jaki ten film jest. I no powtórzę, ja uważam, że ten film ma szansę ze względu na to przesłanie, o którym mówiliśmy na początku. No nie chciałabym używać, że ono się jakoś tam wpisuje w jakieś mody, ale to oczywiście ma znaczenie, że teraz się bardzo dużo mówi właśnie o prawach zwierząt, o jakby miejscu człowieka w naturze, że być może ten film jakoś zadziała. Właśnie Skolimowski jako postać rozpoznawalna to druga rzecz. Po trzecie, no, to jest bardzo oryginalny film, bo mało kto już pamięta film Bressona, a historia opowiedziana jakby z punktu widzenia zwierzęcia, no to jednak no pokaż mi drugi taki film w tym rozdaniu. Nie ma takiego i nie było dawno.
No to co, tu w takim razie stawiamy nie wielokropek, a znak zapytania. Anita Piotrowska, bardzo dziękuję.
Dziękuję, ja tylko dodam, że gdyby Skolimowski tego Oscara jednak dostał, bardzo bym się cieszyła i to nie tylko z powodów patriotycznych, ale również dlatego, że po pierwsze byłby to taki bardzo mocny gest, mimowolny, ale jednak gest wymierzony w jurorów festiwalu w Gdyni, którzy we wrześniu ubiegłego roku kompletnie zignorowali film Skolimowskiego. Po prostu wyjechał bez żadnej nagrody od jurorów. Także byłaby to piękna jakaś forma, nie wiem, takiego odwetu. Oczywiście żartuję, ale też mówiąc już na serio, wydaje mi się, że byłoby to piękne zwieńczenie kariery Skolimowskiego, bo przypomnijmy, że 60 lat temu, w 64 roku nominowany był do Oscara inny polski film, a mianowicie Nóż w wodzie Romana Polańskiego, którego scenarzystą był nikt inny jak Jerzy Skolimowski.
A zatem jeśli mają Państwo chęć przyczynić się do uśmiechu Anity Piotrowskiej, proszę zacisnąć kciuki za IO. Magazyn filmowy, a my jeszcze nie uciekamy, proszę z nami zostać.